Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o roli witaminy D w organizmie, zwłaszcza w utrzymaniu zdrowych kości. Ostatnio w czasopismach medycznych pojawiają się artykuły informujące, że niedobór witaminy D przybiera rozmiary pandemii, czyli niedoborów o zasięgu ogólnoświatowym, stając się przyczyną nie tylko krzywicy, osteopenii, osteoporozy i osteomalacji, ale i osłabienia mięśni zwiększających ryzyko upadków i złamań, zwłaszcza u ludzi w starszym wieku. Niedobory witaminy D mają dotykać około miliarda ludzi, nie tylko rasy białej, ale także Latynosów oraz Afroamerykanów, zwłaszcza ludzi w starszym i średnim wieku, chociaż niedobór witaminy D dotyka także dzieci i młodych dorosłych. Podobne alarmujące dane w zakresie niedoboru witaminy D pochodzą z Europy, gdyż niskie stężenie stwierdzano od 20 do 100% dorosłych oraz od 70 do 100% hospitalizowanych pacjentów. Wykazano, że niedobór witaminy D jest powszechny u kobiet po okresie menopauzy, szczególnie u chorych z osteoporozą oraz złamaniami w wywiadzie. Wyniki europejskiego badania pokazują, że niedobory witaminy D są nie tylko problemem krajów o relatywnie małym nasłonecznieniu, ale nawet w krajach o dużej ilości słońca, a wśród dzieci i młodzieży szkolnej powszechna jest hipowitaminoza D, czyli niski poziom tej witaminy. Te dane świadczą, że dla prawidłowej syntezy skórnej ważne jest w związku z tym nie tylko, nie samo natężenie nasłonecznienia, ale także długość czasu spędzonego na słońcu, która w krajach rozwiniętych coraz bardziej się skraca. Stąd niedobory witaminy D, nazwanej witaminą światła słonecznego, dotykają także ludzi zamieszkujących słoneczne regiony świata, jak Arabia Saudyjska, Kalifornia czy Australia. W niektórych z nich niedobory wynikają z noszenia ubrań zasłaniających całe ciało, tym bardziej, że zwłaszcza ubrania czarne pochłaniają najwięcej promieniowania słonecznego, najmniej ubrania w kolorze białym, jednak żaden materiał nie przepuszcza promieni w wystarczającym stopniu, aby w skórze mogła powstać witamina D. Wydaje się, że wszystkie czynniki, które zakłócają produkcję tej witaminy, sprzyjają niedoborom i do tych czynników należy nawet nakładanie ochronnego kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Także zmiana maksymalnego kąta padania słońca na Ziemi obniża ilość promieni UVB, które docierają do powierzchni Ziemi. Wczesnym rankiem i późnym popołudniem w lecie kąt padania promieni słonecznych jest ostry, pochłaniany przez ozon atmosferyczny, co powoduje, że wytwarzanie witaminy D jest nieco ograniczone. Ponadto poważnym powodem niedoboru witaminy D rozpuszczalnej w tłuszczach są stany, w których dochodzi do zaburzenia wchłaniania tłuszczów, co w konsekwencji doprowadza do niedoboru. Witamina D, podobnie jak witamina K, A i E, są w warunkach zaburzeń wchłaniania tłuszczów słabo przyswajalne. W pokarmach witamina D występuje głównie w produktach zwierzęcych. Największe jej ilości znajdują się w tłustych rybach, dorszu, tuńczyku oraz w kurzej wątróbce, w żółtku, jaja, tranie. Natomiast z grupy produktów roślinnych witamina D występuje w drożdżach i grzybach, chociaż ze względu na niewielkie spożycie tego rodzaju żywności nie może być ona uważana za liczące się źródło witaminy D w dietach, szczególnie dzieci. W rezultacie, ponieważ nasze pożywienie zawiera niewielkie ilości tej witaminy, poziom witaminy D jest szczególnie zależny od ekspozycji na światło słoneczne, co występuje okresowo, co jednak powinno być także powodem wzbogacania diety w tłuste ryby, jaja pełne mleko i inne wymienione uprzednio pokarmy. Poza tym, podobnie jak w przypadku wapnia, ważnym źródłem witaminy D dla dzieci są produkty mleczne i produkty nabiałowe wzbogacane tą witaminą. Ponadto niedobór witaminy D kojarzony jest z otyłością, ze starzeniem się, kiedy dramatycznie zmniejsza się ilość 7-dehydrocholesterolu w skórze, co jest powodem zmniejszenia zdolności syntezy witaminy D. Do tej pory profilaktyczne podawanie witaminy D kojarzone było przede wszystkim z profilaktyką krzywicy w wieku dziecięcym. Witamina D ma ogromne znaczenie dla właściwego stężenia wapnia we krwi oraz prawidłowego metabolizmu kości i funkcji układu mięśniowo-szkieletowego. Jest ona nie tylko niezbędna w profilaktyce krzywicy, ale także potrzebna do zapewnienia wzrostu i mineralizacji kości, zębów w wieku niemowlęcym i dziecięcym, utrzymania ich w zdrowiu, w dalszym życiu człowieka z uwzględnieniem wzrostu oraz wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tę witaminę, także zwiększonym zapotrzebowaniem u kobiet w czasie ciąży, karmienia piersią i podczas chorób infekcyjnych. W naszych warunkach umiarkowanego klimatu główną przyczyną krzywicy jest niedobór nasłonecznienia ciała dzieci. Poza brakiem nasłonecznienia częstą przyczyną krzywicy jest niedobór witaminy D w pożywieniu. Jak wspomniałam, konsekwencje niedoboru wapnia i witaminy D w młodym wieku krzywica jest ogólnoustrojową chorobą wynikającą z zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej prowadzącej do upośledzonej mineralizacji kości. Do rozwoju krzywicy dochodzi zwykle w okresie niemowlęcym, kiedy występuje najintensywniejszy rozwój fizyczny dziecka, współistniejący z największym zapotrzebowaniem na witaminę D3. U uprzednio zdrowych i rosnących dzieci kliniczne objawy krzywicy są wyraźniejsze niż u wychudzonych i słabo rosnących. Po 2-3 tygodniach pojawiają się zmiany polegające na niedostatecznym wapnieniu tworzącej się tkanki kostnej, co jest powodem miękkości i deformacji. Zniekształcenia najpierw pojawiają się w kościach czaszki, klatki piersiowej. Dopiero gdy dziecko zaczyna siadać i wstawać, uwidaczniają się skrzywienia kręgosłupa, zniekształcenia ud i podłudzi. Objawy krzywicy nie dotyczą jednak tylko układu kostnego, w którym dochodzi do rozmiękania kości czaszki wraz z opóźnieniem zarastania ciemiączek, zniekształceniami czaszki, klatki piersiowej, kręgosłupa wraz z ewentualną szpotawością lub koślawością, ale często pojawiają się takie dolegliwości jak apatia, skłonność do zaparć, potliwość, znużenie, osłabienie, hipotonia mięśniowa oraz opóźnienie rozwoju fizycznego, opóźnione ząbkowanie. Czasem obserwuje się późną krzywicę między 5 i 7, a nawet 12 i 19 rokiem życia, przy czym wtedy występują często takie objawy jak ciągnące bóle kończyn dolnych, ociążałość i męczliwość, białko moczu ortostatyczne wraz ze wzrostem stężenia fosfataz. Specyficzna profilaktyka pourodzeniowa krzywicy może być zalecana począwszy od 3 czy 4 tygodni po urodzeniu w okresie jesienno-zimowym z uwzględnieniem czynników ryzyka rozwoju tej choroby i podaje się witaminę D w dawkach od 400 do 500 jednostek na dobę. W celu leczenia krzywicy witamina D podawana jest w większych dawkach 2000, 3000, a nawet 5000 jednostek do momentu osiągnięcia widocznego efektu klinicznego, po czym podawana jest profilaktyczna dawka podtrzymująca, która stanowi dobowe zapotrzebowanie. Za chwilę opowiem o witaminie D i innych skutkach jej niedoboru. Aktualny stan wiedzy na temat roli i udziału witaminy D w utrzymaniu homeostazy wraz z jednoczesnym narastającym problemem niedoboru tej witaminy na skutek ograniczonego spożycia produktów zawierających witaminę D, także braku odpowiedniej suplementacji, zmniejszonej ekspozycji na światło słoneczne oraz z powodu różnych innych zaburzeń metabolizmu tej witaminy wymaga dokładniejszego omówienia nie tylko problemów niedoboru, ale i syntezy, co jest tym bardziej ważne, że pełnoobjawowy zespół niedoboru rozwija się podstępnie. Witamina D jest prekursorem hormonu kalcitriolu, który zwiększa wchłanianie wapnia i fosforu w jelitach oraz zmniejsza ich wydalanie wraz z moczem, co jest przyczyną, że poziom wapnia ulega zwiększeniu, a poziom parathormonu maleje, co zapobiega uwalnianiu wapnia z kości. Witamina D pochodząca z produktów zwierzęcych oraz ta wytwarzana przez działanie promieni ultrafioletowych na skórze nosi nazwę cholekalcyferolu witaminy D3. Inna forma witaminy D, ergokalcyferol, witamina D2, jest pochodzenia roślinnego. Aby przekształcić się w kalcytriol, witaminy D3 i D2 ulegają modyfikacji w wątrobie i nerkach, przy czym stopień przemiany jest regulowany przez poziom parathormonu. Do witamin z grupy D, określanych mianem kalcyferoli, zaliczane są związki steroidowe, pochodne sekoholestanu, posiadające aktywność przeciwkrzywiczą. Szczególną cechą drobiny kalcyferoli jest obecność cyklopentanoperhydrofenantronowej struktury z otwartym pierścieniem, trzech sprzężonych podwójnych wiązań, a także grupy hydroksylowej przy atomie C. Poszczególne kalcyferole różnią się między sobą strukturą bocznego łańcucha. Cholekalcyferol, czyli witamina D3, i ergokalcyferol, czyli witamina D2, tworzą się w wyniku fotoizomeryzacji odpowiednich prowitamin pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Prowitaminą cholekalcyferolu jest dehydrocholesterol, powstający w organizmie z cholesterolu, natomiast prowitaminą ergokalcyferolu jest ergosterol. Podstawowe funkcje tych związków w organizmie wiążą się z utrzymaniem homeostazy wapnia. Jak wspomniałam, witamina D syntetyzowana jest przede wszystkim w skórze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i po tym przedostaje się ze skóry do naczyń i do wątroby i nerek. Zarówno witamina endogenna, czyli powstająca w organizmie pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, jak i egzogenna, czyli pochodząca z pożywienia, dopiero po przemianach w wątrobie i w nerkach zostają przekształcone w formę aktywną. Najważniejszym działaniem witaminy D jest aktywacja wchłaniania wapnia w jelicie cienkim, który jest pierwiastkiem niezbędnym nie tylko do kostnienia, ale w ogóle do życia. Wapń stanowi w połączeniu z fosforanami mineralny budulec warunkujący twardość kości, ich odporność. Jednak wapń występuje także w innych komórkach, we wszystkich komórkach organizmu. Odpowiada za prawidłową przepuszczalność błony komórkowej, co ma znaczenie nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego, ale i prawidłowej krzepliwości krwi. Dlatego wraz z niedoborem występują różne objawy, nie tylko ograniczone do tkanki kostnej. Gospodarka wapniowo-fosforanowa nie zależy tylko od czynności witaminy D, ale także od innych czynników, m.in. od hormonów, zwłaszcza parathormonu produkowanego przez przytarczycę, kalcytoniny wytwarzanej w komórkach tarczycy. Działanie witaminy D, jak mówiłam, tych prowitamin, jest bardzo skomplikowane. Nie ogranicza się tylko do stymulacji wchłaniania wapnia. Witamina D uczestniczy w procesach wchłaniania wapnia i fosforu nieorganicznego w jelicie, pozyskiwania wapnia ze szkieletu w drodze resorpcji wraz z wchłanianiem zwrotnym w kanalikach nerkowych, ale także kalcyferole odgrywają rolę w przemianie materii w postaci tworzących się w organizmie aktywnych metabolitów. Ponadto witamina D odgrywa ważną rolę w procesach immunologicznych i doświadczalnie wykazano, że jej dodatkowe podawanie, suplementacja hamuje rozwój zwierzęcego modelu stwardnienia rozsianego. Wstępne badania oceniające udział witaminy D w etiologii i patomechanizmach stwardnienia rozsianego wykazały, że po okresie obniżonego światła słonecznego, które pada na skórę, a tym samym związany to jest z niedoborem witaminy D, zwiększa się aktywność procesu demielinizacyjnego charakterystycznego dla SM. Wyniki badań stały się podstawą do przeprowadzenia innych badań w tym kierunku ryzyko wystąpienia na przykład SM u kobiet, które otrzymują suplementację witaminy D, było aż 40% mniejsze niż u kobiet bez podawania witaminy D. Liczne badania dowodzą, że witamina D3 działa także przeciwnowotworowo, indukując apoptozę, czyli naturalne obumieranie komórek, których czynność jest nieprawidłowa, które są w jakiś sposób uszkodzone i pochodzących z raka sutka, gruczołu krokowego, czyli ta grubego. Witamina K hamuje wzrost komórek raka, podobnie działa na komórki czerniaka skóry. Ponieważ najczęściej dodatkowym źródłem witaminy D było przyjmowanie jej w postaci multiwitaminy, oceniano także, czy przyjmowanie jednocześnie innych witamin ma wpływ na zarówno rozwój stwardnienia rozsianego, jak i nowotwory. Analiza wykazała, że jednoczesne przyjmowanie z witaminą D, witaminy A i C zmniejsza ryzyko wystąpienia stwardnienia rozsianego. Efektu takiego nie stwierdzano dla witamin takich jak kwas foliowy czy witaminy B. Poza omawianą krzywicą w młodszym wieku, niedobór witaminy D również często bywa przyczyną osteomalacji, osteoporozy, która aktualnie przybiera rozmiary pandemii. Szacunki ze Stanów Zjednoczonych podają, że liczebność grupy ryzyka wzrasta nawet do 25 milionów osób. Podczas gdy osteoporoza ma wiele postaci, jako pierwotna i wtórna może być powodem śmiertelnych nawet złamań, osteomalacja, czyli zmniejszenie jedynie twardości kości i zawartości w niej wapnia, przebiega na ogół bezobjawowo albo ma objawy bardzo mało charakterystyczne, opisywane jako na przykład dolegliwości bólowe pod postacią tępych i pulsujących bólów pochodzących z okostnej. Dokładna przyczyna tkliwości i bólu okostnowego, zwłaszcza podczas uciskania mostka lub na przedniej krawędzi kości piszczelowej, nie jest do końca poznana, ale przypuszcza się, że przyczyną jest ucisk obrzękniętego osteoidu, czyli wewnętrznej części kości bogatego w kolagen, na unerwioną bólowo okostną, i to powoduje dolegliwości, które niekiedy mylnie są rozpoznawane nawet przez lekarzy jako zapalenie mięśni, fibromialgia, zespół przewlekłego zmęczenia. Wraz z leczeniem tych dolegliwości bólowych preparatami niesterydowymi przeciwzapalnymi, panadolem i innymi z tej grupy, zamiast suplementacji właśnie witaminą D i wapniem. Za chwilę opowiem o leczeniu. Co prawda wykazano w niektórych badaniach, że podawanie dodatkowe witaminy D i wapnia przynosi mierne korzyści w profilaktyce złamań, jednak odgrywa ona ogromną rolę w profilaktyce krzywicy, osteoporozy, osteomalacji, osteopenii. Jak mówiłam, rola witaminy D w organizmie jest ogromna. Witamina D, zwana witaminą światła słonecznego, jest w Polsce najkorzystniej syntetyzowana w organizmie od czerwca do września, a zalecany czas przebywania na słońcu osób u jasnej karnacji wynosi 15 minut 2 razy do 3 razy w tygodniu. I jak piszą lekarze, wystarcza naświetlanie rąk i twarzy. Produkty spożywcze bogate w witaminę D to przede wszystkim, jak już wspominałam, tłuste ryby. łosoś, dorsz, śledź, makrela, sardynka, które powinny być spożywane raz w tygodniu w ilości średniej porcji, albo wątróbka, jaja, których występują wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli oprócz witaminy D także E, K i A. Wskazane jest oczywiście spożywanie dużej ilości mleka, masła, śmietany, także oleje z halibuta i wątroby dorsza. Poza pożywieniem oczywiście wskazana jest suplementacja, czyli podawanie dodatkowych ilości witaminy D w ilości 400 jednostek u młodszych oraz starszych dorosłych 600 jednostek. Suplementacja u osób starszych powinna być większa do 1000 jednostek. Konieczne jest codzienne dostarczanie odpowiedniej ilości witaminy, co zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu tej witaminy we krwi. Takie postępowanie zapobiega hipowitaminozie, wtórnej niedoczynności przytarczyc, które w konsekwencji prowadzą do zmian kostnych. W tej chwili w aptekach są różne postacie witaminy D, także jest witamina A plus D3, można ją kupić bez recepty i dodatkowo zażywać, zwłaszcza w okresie zimowym. Głównymi przyczynami niedoboru witamin D i wapnia są, jak powiedziałam, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, zbyt duża zawartość w diecie mięsa, zbyt mała ilość produktów mlecznych, ryb, także nieprawidłowy styl życia oraz mała aktywność fizyczna, zbyt krótkie przebywanie na świeżym powietrzu, a także stosowanie kosmetyków z filtrami przeciwko pochłaniającymi promienie ultrafioletowe, które są zalecane profilaktycznie ze względu na wzrastającą częstość występowania czerniaka skóry. Ponadto niewskazane są napoje typu Coca-Cola oraz zupy w proszku, które zawierając znaczne ilości fosforanu wpływają niekorzystnie na stężenie i metabolizm witaminy D. Nadmierne spożycie produktów bogatych w fosforany wyzwala w organizmie zmiany hormonalne prowadzące do aktywizacji procesów niszczenia kości i zmniejszenia masy kostnej. Podobnie niekorzystnie działa nadmierne spożycie kofeiny, alkoholu, który wzmaga wydalanie wapnia w moczu, chociaż mechanizm tego działania nie jest do końca poznany. Prawdopodobnie alkohol bezpośrednio oddziałuje na komórki kości, osteoblasty budujące kość, hamując ich funkcje. Wzrost ryzyka osteoporozy występuje także wraz z paleniem papierosów i zanotowano wyraźny związek między paleniem tytoniu a częstością złamań kręgu w kości przedramienia i biodra. Prawdopodobnie, podobnie jak alkohol, palenie hamuje czynność komórek kościotwórczych, a kadm zawarty w dymie tytoniowym upośledza gospodarkę wapniową. U kobiet dodatkowo palenie tytoniu wpływa niekorzystnie na metabolizm estrogenów, niwelując ich ochronne działanie na tkankę kostną. Dlatego dostarczanie odpowiedniej ilości wapnia, także witaminy D z pożywieniem, jest najlepszym sposobem uzupełniania niedoborów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zawartość witaminy D i wapnia w codziennej diecie wydaje się niewystarczająca. Eksperci proponują żywność wzbogacaną witaminę D. Odpowiednio łączna podaż wapnia i witaminy D w wzbogaconych produktach ma tę zaletę, że obecność witaminy D wspomaga przyswajanie wapnia. W razie długotrwałego niedoboru wapnia organizm sięga do magazynów tego pierwiastka zgromadzonych w kościach. Wapń w stanie niedoboru jest uwalniany do układu krążenia krwionośnego, przez co kości stają się bardziej podatne na złamania i zniekształcenia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości wapnia i witaminy D, zwłaszcza dotyczy to dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu. Niedobory witaminy D wraz z małą ilością wapnia w diecie prowadzą do małej gęstości mineralnej kości, konsekwencji do braku możliwości osiągania maksymalnej szczytowej masy kości, jaka stanowi jeden z czynników ryzyka osteoporozy w późniejszym wieku. Niedoborów niestety nie można zaobserwować gołym okiem, nawet w trakcie wizyty kontrolnej u lekarza. Dlatego niedobory mogą występować także u dzieci, które wyglądają z pozoru zdrowo. W Polsce występuje relatywnie krótki okres nasłonecznienia, co przy dodatkowym zabezpieczaniu aktualnie skóry różnego rodzaju kremami z filtrami może być powodem braku wystarczającej ilości syntezy, która zachodzi podczas działania właśnie witamina D, powstaje podczas działania słońca na odkrytą skórę. Nie tylko wiele dzieci, ale także dorosłych zamiast na spacerach spędza czas przed telewizorem, komputerem, w zanieczyszczonym środowisku. Oczywiście w ten sposób szanse na syntezę witaminy D w organizmie maleją. Dlatego ze względu na częstość występowania niedoborów zalecone jest także przyjmowanie dodatkowe tej witaminy i to nie tylko przez młodzież, ale również osoby starsze. Aktualnie jest wiele preparatów, jak mówiłam, w połączeniach wapnia z witaminą D, witaminy A, D3, różnego rodzaju substancji wielomineralnych i wielowitaminowych, w których występują dawki odpowiadające dziennemu zapotrzebowaniu. Ryzyko przedawkowania tej witaminy jest niewielkie, jednak zwłaszcza samodzielne dawkowanie powinno odbywać się po konsultacji z lekarzem. Bóg zapłać za uwagę, to tyle, co dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć na temat roli witaminy D w organizmie. Z Panem Bogiem.